Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Adam Mochuczy, Józef Unruk, Zbigniew Przybyszewski. Trzy wielkie nazwiska polskich oficerów marynarki wojennej okresu międzywojnia. Dwóch z nich zostało zabitych przez UB, zamordowanych przez UB, może to będzie lepsze słowo. Natomiast trzeci, admirał Józef Unruk, zmarł śmiercią naturalną już w dojrzałym wieku, poza Polską, a w swoim testamencie napisał, że chce być pochowany w Polsce, ale tylko pod tym warunkiem, że jego podkomendni zostaną zrehabilitowani i uroczyście pochowani. I on chce leżeć obok nich. Tak też zresztą się stało. Kolejnych 9 osób zostało w miniony piątek pochowanych na gdyńskim cmentarzu marynarki wojennej na Oksywiu. Nawiasem mówiąc, miejsce jest wyjątkowe rzeczywiście, dlatego że ja byłam na tym cmentarzu, widziałam kwaterę komandora Przybyszewskiego i tych komandorów, którzy zostali zabici przez UB za tak zwany spisek komandorów w 50-tych latach. Widziałam przygotowywaną już kwaterę dla admirała Mochuczego. To miejsce jest niezwykłe, dlatego że ono jest na takiej skarpie. Cmentarz jest na skarpie i kiedy podejdzie się, właściwie to jest kilkanaście metrów, może nawet kilka, od miejsca pochówku komandorów aż do skraju skarpy. I stamtąd już widać tylko błękitne morze. Także admirałowie, komandorzy, wszyscy ci, którzy zostaną pochowani, czy zostali już pochowani uroczyście, w chwale i zrehabilitowani, patrzeć teraz mogą na morze, które tak ukochali w latach międzywojnia, że postanowili poświęcić swoje życie morzu, obronie kraju. No i poświęcili. Najczęściej to są obrońcy Helu. Tyle tylko, że po wojnie większość z nich zginęła z rąk Polaków, jeśli takich można nazwać, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. I dziś chciałabym przypomnieć Państwu sylwetki dwóch oficerów polskiej floty wojennej, a mianowicie admirała Józefa Unruga, który budował polską flotę wojenną po zaborach. Przecież nie było nic w ogóle, a wcześniej przed zaborami nie było floty wojennej w Polsce, więc budował wszystko od samego początku. I tam też dyrektorzy Muzeum Marynarki Wojennej opowiadali mi o tym, jakie to były czasy, jak na przykład Polski nie było stać na to, żeby przywieźć z Niemiec statki, które dostaliśmy od nich, bo nie mieliśmy opału. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania reportażu Admirał i dziewczyna. Jak mówiłam już we wstępie, to będzie opowieść o admirale Józefie Unrugu, ale również w jakiejś części o Katarzynie Rodziewicz, która stała się taką wielką admiratorką admirała Józefa Unruga. Stało się to zupełnie przypadkowo, dlatego że zamieszkała w jego domu i teraz ma tam nawet muzeum poświęcone właśnie admirałowi Józefowi Unrugowi. Zapraszam zatem do wysłuchania reportażu pod tytułem Admirał i dziewczyna.
Stanęli jak jurant ze Spychowa. Pod bramą krzyżacką tak mniej więcej ten obraz ich wyglądał. Mama pod rękę trzymając ojca, słyszałam jak mantrę powtarza. Janusz, powiedz jej, Janusz, powiedz jej. I to tam trwa ze 2-3 minuty. Ojciec mój ze stoickim spokojem odwraca twarz do mamy i mówi tak. Ale co ja mam jej powiedzieć? A moja mama w tym momencie natychmiast wypala i mówi. No powiedz jej, że ona jest głupia! Ojciec popatrzył. Fakt, głupia. Ale z drugiej strony ojciec mój rozumiał to. Nie wiem, co jest. To, co widać, to, co ty widzisz. Bo myśmy pierwotnie z moim mężem wymyślali sobie potrzebę posiadania jakiegoś miejsca, domu dla siebie. Ale z duszą, z historią. Coś, żeby to było nic nowego, nie znoszę industrialnego, nie znoszę nowego. Nowe jest bezduszne. Ach, nie młyn, nie to, nie śmo, a to, no to do mnie od razu, natychmiast powiedziało.
Oczywiście jak zobaczyłem ten dom, w jakim to było stanie, ale że małżonka była podekscytowana bardzo mocno, w związku z tym No, nic nie mówiłem.
Stanął i trochę tak jakby przyłożyć kratkę do oczu, jak z Alcatraz, przez palce przeglądał. Patrzył na idiotkę, która skacze i mówi, tu będzie salon, tu gabinet, tu będzie to, tu będzie tamto, tu ogród zimowy, a tu będzie pokój gościnny, a tu biblioteka. A to był obraz nędzy i rozpaczy, jak Wrocław w 1945 roku, po największym przed chwilą bombardowaniu.
Entuzjazm mojej żony Kasi był taki, że nie można byłoby naprawdę wybić jej tego domu ze z głowy. No, powiedziałem, że pomóc jej pomogę. Natomiast ja no, nie jestem ani budowlańcem, ani osobą, która aż na tyle może tutaj wykonywać te różne czynności takie związane z rekonstrukcją domu. I tak to się zaczęło. Później przyjechaliśmy. Następnego dnia tak samo, obejrzeć to samo.
Ja mu powiedziałam, będzie lepiej za dnia, zaraz wieczorem nic nie widać. No to za dnia moja reakcja się nie zmieniła, jeszcze była bardziej podekscytowana. A mąż popatrzył na to. W oczach była wypowiedź. No, co ta idiotka wymyśliła?
Duży, stary dwór w kształcie kwadratu, pokryty dachówką. Na ganku gospodyni. Ładna blondynka otulona czerwonym szalem. Kiedy rzuciła wszystko i pojechała do Sielca, po pegerowskiej wsi w okolicach Żnina, znajomi kiwali głową z niedowierzaniem. Kasia zwariowała. Minęło prawie 20 lat.
Dość dom był w domu. Za pole coś światło, żebyś lepiej widziała. W sieni jesteśmy. To jest kredens ścienny, jeden z nielicznych reliktów minionego czasu. Jest uwieczniony także na zdjęciu. Można go obejrzeć na fotografii podczas Wielkanocy z hrabiostwem Unrugami i z hrabiostwem Lindbagami. Została tylko część z górnymi drzwiami. Blatu i dolnych drzwiczek nie było. No to żeby było, to zamknęłam się w stolarni. Po tygodniu wyjechałam z drzwiczkami i z blatem. Idziemy teraz na piętro, gdzie zostało jeszcze 3,5 komnaty do wyremontowania. A nie wiem, czy mi się chce. Nie wiem, czy się za to zabiorę. Natomiast zapraszam do prywatnej mojej części. Proszę do biblioteki zajrzeć. Po wojnie była tutaj sala szkolna. Tu dzieci wiejskie przychodziły na lekcje do 4 klasy. Przed wojną była też tu biblioteka i ja też mam bibliotekę. I stare meble, jak na przykład kredens kuchenny u mnie za biblioteczkę. Ja jestem z niego ogromnie zachwycona, bo to jest drewno akacjowe, formirowane i inkrustowane są szybki prawdziwym złotem. No i jestem śmieciara. Ludzie wyrzucają, pozbywają się historii, pamięci, przeszłości. A ja lubię zbierać i później prace ręczne. ZPT miałyśmy taki przedmiot w szkole. A bardzo dużo mi dał, geny po dziadku, rodziewiczu. Lubię prace techniczne, więc spawanie, stolarka, snycerka, glazurnictwo nie stanowią żadnego problemu, tapicerstwo. W domu u mnie mówiło się tak, chcesz, to sobie kup. Jak cię nie stać, sobie zrób. A jak nie umiesz, to się naucz i będziesz mieć. I teraz cię zaproszę jeszcze do jednej przestrzeni, do rzymskiego apartamentu. To jest sypialnia z living roomem. Tutaj, gdzie jesteśmy, nie było sufitu, bo nad całym alkierzem sufit był zapadnięty, rozwalony. Nad nami jest taras 80 metrów, rosły trzy brzozy, a zapadnięty podłoga tarasu tworząca sufit parterowego pomieszczenia spowodowała to, że zrobiła się miska, jak niecka niedziańska. Pływały żaby, ryby, glony, brzozy rosły na tarasie, grzyb wszędzie na ścianach. Wówczas 12 lat miała moja córka i 15,5 mój syn. On zabijał pana matematyka na ścianie, a ona odbijała i zabijała nieudaną swoją miłość. Mówię o tym dlatego, że ściana jest odczyszczona, cegły są odkryte, odkute. Oni siedzący na rusztowaniu, mordując swoje emocje, wykonywali tę pracę. I to, co oglądasz, to dzieło sztuki, to jest dzieło sztuki dwojga moich dzieci.
Przyjeżdżaliśmy tutaj codziennie z jakimś bagażem. Częściowo zabieraliśmy to z domu z Bydgoszczy i sukcesywnie przez pół roku woziliśmy codziennie coś tam w tym samochodzie. Kasia tutaj mieszkała już na stałe, ja natomiast dojeżdżałem codziennie z Bydgoszczy do Sielca. I wtedy prowadziliśmy akurat życie na dwa domy. Ja mieszkałem częściowo w Bydgoszczy, Kasia mieszkała tutaj w Sielcu. Ta historia, która tutaj jest w tym domu, ten duch tego patriotyzmu, to jednak się udziela drugiej osobie.
A jakiś tam żołnierz, jakiś generał, jakiś marynarz, jakiś ktoś. Tak było na początku, jak myśmy tu nastali. No i zaczęłam szukać, kopać. Za moment się dowiedziałam, że w jednym z jego obozów, w którym spędzał swoją tułaczą niewolę, był Oflak Murnau 7A. No to następna taka myśl, to nie przypadek, bo w tym samym obozie był mój dziadek niewolony, artylerzysta, porucznik Aleksander Bychowski.
W latach 70. wychodziła taka książka Encyklopedia Marynarki Wojennej i tam tylko w jednym fragmencie było słowo mówiące o admirale. I to była tylko jedna taka wstawka w historii Marynarki Wojennej.
Posiadając tak cenną granicę morską, musimy ją skutecznie zabezpieczyć. Zbrojni na lądzie i w powietrzu, dozbrójmy Polskę na morzu. Miłość do morza poparta dobrze zrozumianym interesem narodowym wyraża się w jednym pragnieniu. Chcemy być silni na morzu. Cały świat powinien wiedzieć, że naród polski pragnie rozszerzyć swój stan posiadania na morzu i za morzami.
Kiedy dzwonię do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i próbuję umówić się na spotkanie, w słuchawce słyszę, ależ oczywiście, proszę przyjechać, na temat syna pruskiego generała, który pływał na niemieckich ubotach, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę zrzucił mundur niemieckiego oficera, żeby budować polską flotę wojenną, mówić tu w muzeum może każdy. Ale najpewniej będzie pani rozmawiać z szefami.
Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Gdy po intensywnych zabiegach dyplomatycznych udało nam się uzyskać w ramach podziału floty poniemieckiej kilka niewielkich i dosyć mocno wyeksploatowanych, wymagających remontu okrętów, to były torpedowce, i należało je sprowadzić do Polski, to zabrakło pieniędzy na węgiel dla każdego z tych okrętów. W związku z tym część paliwa miały tylko niektóre i holowały pozostałe. To było kuriozum. To ośmieszało państwo polskie. To było coś niedopuszczalnego, ale nie było po prostu pieniędzy. To się zakończyło z jednej strony kolizją, z drugiej strony koniecznością, co było już zupełnym skandalem, proszenia o pomoc w jednostki niemieckiej, która akurat przepływała w pobliżu, a komplikacje były jeszcze większe, co obrazuje stan ówczesnej, odradzającej się po latach zaborów Polski. Otóż większość, niemal wszyscy oficerowie naszej marynarki wojennej pochodzili z zaboru rosyjskiego. I na tych niewielkich torpedowcach i na niektórych okrętach była początkowo sytuacja kuriozalna. Otóż ludzie ci obsadzający pierwsze nasze okręty pochodzili z różnych flot zaborczych. Oficerowie, wiadomo, rosyjska. Marynarze i podoficerowie, często niemiecka. W związku z tym nie znali ani regulaminów, ani komend. Komendy wydawano po rosyjsku i były tłumaczone przez znającego oba języki człowieka na język niemiecki po to, żeby można je było wykonać. Oczywiście w boju zakończyłoby się to natychmiastową niemal klęską, no ale boju na szczęście nie było. Bój był tylko z przyrodą i z techniką wówczas. A Józef Unruk, to dzięki niemu ta nasza marynarka już po kilku latach była flotą jednorodną. Był surowym przełożonym, surowym, ale sprawiedliwym. Wyniósł to z domu. Wychowywał się jako syn pruskiego oficera, wysoko postawionego, ważnego oficera. Rodzina Unruk lub Unruch to jeden z najstarszych niemieckich rodów, pochodzących jeszcze z VIII wieku. W XVII wieku ta gałąź rodziny, z której wywodził się Józef, przybyła na ziemię polskie, gdzie z czasem się spolszczyła. To byli polscy patrioci. Stąd jego decyzja podjęta po zakończeniu I wojny światowej, by mundur oficera niemieckiego zamienić na mundur polski. To wiązało się z dużymi niedogodnościami. Pomimo wojennej klęski, pomimo rozwiązania czy zredukowania niemieckich sił zbrojnych do minimum szokującego każdego niemieckiego obywatela, tam jednak poziom życia i zamożności społeczeństwa był bez porównania wyższy niż w niesamowicie biednej, odradzającej się po latach zaboru Polsce. Brał udział w projektowaniu rozwoju naszej floty. A więc już na początku lat 30., zaledwie około 10 lat po utworzeniu marynarki wojennej, która początkowo składała się z jednostek o nikłej wartości bojowej, służącej przede wszystkim do szkolenia, zaczęliśmy otrzymywać nowoczesne okręty. Nowoczesne kontrtorpedowce budowane na nasze zamówienia w zagranicznych stoczniach. Flotylle rzeczne i ich rozwój to w znacznej mierze zasługa Józefa Unruga.
Rok 1937. Na Bałtyku nowy okręt ORP Błyskawica. Zbudowana w stoczni Samuel White, Anglia. Wyporność ponad 2000 ton. Szybkość 40 węzłów.
Polska bandera na Morzu Bałtyckim. Okręty wojenne Rzeczypospolitej Polskiej chronią jej potęgę przed wrogimi zakusami.
Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Jeśli idzie o takie największe osiągnięcia admirała Unruga, które zresztą świadectwem najlepszym tego to są opinie jego wychowanków, czyli kadry oficerskiej II Rzeczpospolitej, ludzi tego pokolenia, które już tutaj kształciło się, to jest to, że on wprowadził i stworzył tak naprawdę korpus oficerski o wysokich walorach etycznych, o wysokich walorach również profesjonalnych. Potrafił zintegrować ich wokół pewnej idei. W czasie pokoju doprowadził do tego, że praktycznie z niczego została zbudowana kadra dowódcza tak skomplikowanej w sumie i nie mającej tradycji w Polsce broni, jaką była marynarka wojenna, bo nigdy Polacy nie mieli do czynienia, będąc suwerennymi, z tego typu siłą zbrojną. Najlepszym takim dowodem, jakim szacunkiem cieszył się admirał Unruk wśród swoich podkomendnych i wychowanków, czyli tych oficerów II Rzeczpospolitej, którzy tego chowu właśnie Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, a już tuż przed wojną w Bydgoszczy, jest taki epizod, który opowiadał mi jeden z kapitanów marynarki handlowej, ale zaczynający swoją morską karierę w marynarce wojennej. Kapitan Szczęsny, dowodząc jednym ze statków handlowych, wchodził do któregoś z portów północnoafrykańskich i gdy statek już stanął na sztywno, że tak powiem, zacumowany, trapowy, wchodzi do kapitana, upał, tropikalna pogoda, wali trapowy do kabiny kapitana. Mówi: panie kapitanie, tutaj pod trap podszedł jakiś gość taki, dziwnie, on po polsku mówi, taki starszy pan, i mówi, że pan kapitan jest z marynarki wojennej i że on pana zna. Kapitan Szczęsny mówi: tak, a czy się jakoś przedstawił? A ten marynarz mówi: wie pan, jakoś tak nie po polsku. Unruch, czy jakoś tak. Szczęsnego jakby piorun strzelił. Natychmiast rozkazał trapowemu zameldować, że zaraz schodzi do tego pana. Przebrał się natychmiast w mundur. Biegiem zbiegł po trapie i zameldował się admirałowi. I wszyscy, w zasadzie większość tych, z którymi rozmawiałem, oficerów tamtych lat, o Unrugu mówili tylko dobrze.
Jesteśmy już tutaj. Poszerzam swoją wiedzę. Jest chyba rok. Od pól widzę, idzie taka z rozwianym włosem, taka egzaltowana postać kobieca, dziewczyna, i ciągnie za sobą kogoś, kto idzie tak szybciutko, nogami przewraca, jak Kargol z Pawlakiem w samych swoich. A to szło rodzeństwo stryjeczne. Jak się później okazało, to były dzieci zarządcy tego majątku, bo oni stąd wyjechali w 1939 roku. Potem na chwilę byli w rzeczywistości perelowsko-pegierowskiej i kiedy oglądali obraz nędzy i rozpaczy raz nie powrócili, a później nostalgia ich tu skierowała. Na zasadzie na stare lata odwiedzę stare śmieci. No i następne zderzenie kulturowo-szokowe, bo nie ma PGR-ów już, ale widzą, jak to pani Krysia zawsze mówiła, drobną kretynkę, blondynkę, która na rusztowaniu wisi i tynkuje dom. Tak się zaczęła nasza znajomość, tak zaczęły się zbiory Izby Admiralskiej. Bo pani Krysia, zobaczywszy, co tu się dzieje, jak to wygląda, wróciła w gorączce do domu. 3 dni później otwieram skrzynkę, a w niej przesyłka. Porcelana miśnieńska to jedna z najdroższych porcelan, ale nie cały serwis. Talerzyk deserowy z serwisu owocowego, który został podarowany jej mamie, wówczas Irenie Turkowskiej, która była buchalterką, od pani hrabiny, jako dowód sympatii, jako dowód tego, że pozwala zbliżyć się służbie swojej do siebie. I pani Krysia mówi, jak tak tu się to dzieje, to po co to ma być u mnie w domu? Niech wróci do miejsca, z którego wyszło. Poza tym niech będzie jakąś historią. I ten talerzyk stał się zaczynem w kolekcji. Dzisiaj ona ma prawie 500 eksponatów.
Oj, trochę nie zostawę, zrobił z mojego bujanego fotela. W tym samym miejscu siadam, co i admirał. Bo zdjęcie mam. Gdzie siedział? Ano, proszę bardzo. Siedzi?
Siedzi. Taka sama ławeczka. Ale ona jest zrobiona przez ze mnie i pana Stasia. Bo ona jest rekonstrukcją tej starej ławeczki. Żeby ganek wyglądał tak samo. To jest jedna z części gablot ruchomych poświęcona admirałowi. To są rodzice admirała. A tutaj pod obcą banderą rodzinnie i tam w marynarce wojennej, bo tak jest skonstruowana wystawa. To jest hrabina Zofia Unrużanka, po mężu Unrużyna, a to hrabia Józef Michał Hubert, admirał marynarki wojennej, dowódca floty w II Rzeczypospolitej, Józef Unruk. Ale zobacz, jaki jest czysty typ. Mówiono na niego też Szwed, bo wyglądał jak Szwed. Był 1,93 m wzrostu, urodzony 7 października w 1884 roku, gdzie średnia wysokiego mężczyzny wzrostu to było 1,70 m, a tu 1,93 m. No to wyjątkowo. Biskwitowa cera, blond włosy, błękitno-niebieskie oczy. No jak nie zakochać się? Starsze kobiety, które wspominały dawne czasy, kiedy do Juncewa, do kościoła szło państwo na mszę i inni mieszkańcy też, cytuję: pani, jak my patrzylim, pani, jaki on był chłop, pani, a oczy, jakie on miał, pani, ale chłopy, jak się oglądały za tą kobietą, pani, no admirałowa tato dopiero była, kapelusze, jakie nosiła, pani, no wszystkie chłopaki patrzyli za nią.
Rok 1939. Posłuchajcie.
Byłem dumny, kiedy zostałem zaokrętowany na błyskawicy w lecie 1939 roku. Nasze dowództwo zdawało sobie sprawę, że wojna jest nieunikniona, a ówczesny dowódca dywizjonu kontrtorpedowców, komandor Stankiewicz...
Kontrowersje budzi wrzesień 1939 roku. Józef Unruk jest krytykowany. Wątpliwości budzi przygotowanie taktyczne naszej floty do walki z Niemcami.
Warto pamiętać, że podlegało Unrugowi również cała lądowa obrona wybrzeża, więc również i pułkownik Dąbek i to wszystko, co działo się w rejonie Gdyni, tutaj Kaszub, Kępy Oksywskiej, także on był formalnie zwierzchnikiem. Wiadomo, że tę walkę bezpośrednio prowadził Dąbek i to on tymi lądowymi frontami zawiadywał, natomiast zawsze meldował się admirałowi i pamiętamy, że ten ostatni meldunek tuż przed ostatnim atakiem i samobójczą śmiercią złożył właśnie admirałowi Unrugowi, odmeldowując się i stwierdzając, że no, wyczerpał wszelkie możliwości walki i to były ostatnie słowa do swego zwierzchnika, pułkownika Dąbka.
W muzeum o admirale Unrugu mówią tylko dobrze. Spotkałam się jednak z opiniami, że coś dziwnego działo się w pierwszych dniach wojny z admirałem. Ponoć na kilka dni utracono z nim kontakt. Jego podwładni mieli tłumaczyć to szokiem, depresją czy też atakiem łuszczycy. Czy możliwe, żeby ikona polskiej marynarki wojennej zawiodła?
Wątpliwości co do całej koncepcji obrony wybrzeża od strony floty oczywiście się jawią. Natomiast istotnie być może zaważyło na takiej koncepcji na przykład rozmieszczenia okrętów podwodnych, które z definicji są bronią ofensywną w sytuacji tak naprawdę obronnej, a więc czy nasze okręty podwodne minowe miały postawić zapory minowe, dwa oceaniczne tak naprawdę okręty podwodne najnowsze Orzeł i Sęp zostały uziemione w pobliżu naszego wybrzeża, Orzeł wręcz w głębi Zatoki Gdańskiej. Także one były przede wszystkim zwierzyną, bo były atakowane. Z perspektywy dzisiejszej, patrząc istotnie, trzeba było te nasze jednostki podwodne być może spuścić ze smyczy i puścić je na Bałtyk. To się nie stało i być może to był taki doktrynalny błąd, ale mądrzy jesteśmy dzisiaj.
Z końcem września dociera wiadomość o opuszczeniu granic kraju przez rząd, a kilka dni później o kapitulacji Warszawy. Pozostaliśmy już tylko wysepką terytorium Polski. Znaczenie Helu jako bazy floty skończyło się, a dalsza walka była beznadziejną, zwłaszcza że zapasy amunicji artyleryjskiej były na ukończeniu. Wówczas zdecydowałem się na kapitulację. 2 października Niemcy wkroczyli na Hel. Przed tym nasza załoga zniszczyła sprzęt.
To były niesamowicie trudne dni. Moja wiedza nie potwierdza tego, że on całkowicie się wycofał, że go nie interesowało to, co się dzieje, że psychicznie nie dawał rady. Nie wiem tego. Tyle rzeczy można było usłyszeć, łącznie o buncie w czasie obrony Helu. Ten bunt rzeczywiście był. O niezwykle mądrej decyzji dowództwa obrony Wybrzeża, aby nie wykonywać wyroków śmierci na tych buntownikach. To nie były proste sprawy.
Orpę Błyskawica była pierwszym okrętem, która w ostatniej wojnie wykonała atak na okręt podwodny niemiecki.
Czasami po takim ataku na powierzchni morza ukazuje się plama oliwy. Jedyny znak, że okręt niemiecki został uszkodzony, a może nawet i zatopiony.
Mój pierwszy rejs. Miałem tak fatalne samopoczucie, nie mogłem znieść morskiej choroby, tego wiecznego kołysania i ciągłego zalewania pokładu falami, że nosiłem się zamiarą samobójstwa, po prostu chciałem skoczyć do morza.
Taka legenda mówi o tym, że admirał Unruh w momencie pójścia do niewoli zapomniał języka niemieckiego. On, potomek pruskiej szlachty tak naprawdę i jednocześnie człowiek wychowany w tradycji niemieckiej marynarki wojennej, przestał posługiwać się językiem niemieckim i wszelkie rozmowy kapitulacyjne prowadził poprzez tłumacza. Również w obozie otrzymywał propozycje, aby zmienić jak gdyby mundur i podjąć ciąg dalszy swojej służby wojskowej w marynarce, może nie zupełnie tej samej, ale w każdym razie niemieckiej marynarce wojennej po zakończeniu kampanii w Polsce. On oczywiście natychmiast te wszystkie propozycje odrzucał i nigdy jak gdyby ten nie splamił honoru polskiego oficera, mówiąc górnolotnie, był dla współjeńców cały czas taką opoką, człowiekiem, który ich wspierał w tych trudnych momentach, bo wiadomo, pobyt w niewoli na psychikę ludzką oddziałuje w sposób silny i to było ważne i dzięki temu jak gdyby ta jego pamięć po okresie niewoli nie doznała uszczerbku. Po wyzwoleniu oczywiście podjął w dalszym ciągu służbę, został powołany i pełnił służbę w londyńskim kierownictwie marynarki wojennej, ale to już był schyłek zarówno II Rzeczpospolitej, jak i naszej marynarki wojennej. Losy ludzkie były różne, jak wiadomo admirał Unruh postawił warunek, że on do Polski ewentualnie mógłby wrócić, gdyby Polska była wolna, za taką okresu PRL-u nie uznawał. Jednocześnie jednym z warunków jego powrotu była pełna rehabilitacja, odnalezienie grobów jego oficerów, którzy zostali w czasach stalinowskich pomordowani bądź prześladowani, Admirał, jak wiadomo, tego momentu nie doczekał. Tym niemniej no, ten moment nadchodzi, bo już niebawem prochy admirała Ondruga zostaną sprowadzone do kraju, bo jak wiadomo, większość jego oficerów została odnalezionych, oni zostali wszyscy zrehabilitowani i wydaje się, że ten testament Ondruga w tej chwili będzie mógł być wypełniony.
Posłuchaj, kto ma taką filharmonię? Ja w Bydgoszczy nie miałam takiej filharmonii. 3:30 są najpiękniejsze wschody od 10 do 17 czerwca. Ale nie wstaję na wschody słońca, żeby była jasność, bo ja o tych godzinach się nie budzę. Ja po prostu chodzę spać o 5, o 6, a 3:30 to jestem w sile dzieła, działania i pracuję. Siadam wtedy tu na ganku, robię sobie kawę, biorę papieroska. Koty, psy obsiądą mnie u stóp i między dwiema jedlicami wschodzi moje słońce. Przez 5 minut dopijam kawę, ono już jest w środku mojego gazonu, już jest wyrwane, oderwane od ziemi. Ptaki zupełnie wtedy inaczej koncertują. W maju koncertuje do połowy czerwca lelek. Całą noc śpiewa, w dzień idzie spać. Takie śpiewy, takie trele. Tego w mieście nie widać, nie słychać. Tu siedzę, kawę piję. Sarny wychodzą się paść. Na spacer idę z psami. Towarzyszy mi lis w bezpiecznej odległości. Bo żeby on mnie, ja jego nie. Ale w odległości wzrokowej. Idę na spacer z psami, z kotami. Bocian się przechadza równo ze mną. Wiewiórki siedzą na moich orzechach. Kiedy mam dosyć, kiedy już nie mogę, nie chce mi się, rezygnuję, wątpię, ludźmi jesteśmy, każdemu się to zdarza. To wtedy siadam i tak jak taka stara szewcowa. Juziu, bo ci kurna zaraz dam. Wprawdzie co ja mogłabym dać duchowi, nie bardzo wiem. To znowu jest tak metaforycznie. Ale kiedy napomstuję, kiedy się wyżalę, kiedy nagle godziny mijają ciężkiej pracy albo braku konceptu, albo jakiegoś motoru, a nagle widzę efekt, coś zrealizowane, coś tam się stało i o to, żeby moje fioły się mogły tu realizować, to zawsze mówię tak, tato, mamo, Juziu, Panie Jezu, gdzie jesteście? Dopomóżcie. I to się dzieje. Chcę zmierzyć się ze swoimi duchami, demonami, ze swoimi słabościami. A jak się nie daj, Panie Boże, uda jeszcze przy tym coś zrobić przy okazji, jakąś drobnicę, to hurra. Bo po co jesteśmy? Gwiazdkę i krzyżyk to ma każdy. Ale jest ważne to, co jest między gwiazdką a krzyżykiem.
Wieczorne spotkania, reportaże, dokumenty, słuchowiska.
To był reportaż pod tytułem Admirał i dziewczyna, a w drugiej części już za chwilę posłuchają Państwo reportażu Michała Zaręby pod tytułem Najważniejszy jest człowiek.
Był twórcą Morskiego Szkolnictwa Wojskowego i to nie tylko raz, a dwukrotnie. Przed II wojną światową i po II wojnie światowej. I czym mu ta ojczyzna odpłaciła? Więzieniem i śmiercią w szturmie.
Jak najbardziej, oczywiście mamy takie pokoje. Mamy też pakiety rodzinne, możemy wstawić dostawkę do pokoju.
Jesteśmy w budynku dawnych koszar racławickich, nieopodal Wisły. W dzisiejszym hotelu, miejsce, w którym narodziło się szkolnictwo marynarki wojennej w niepodległej Polsce. W dalszym ciągu tradycję kultywuje już Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
Jasne, nie ma problemu. Dzisiejszym tematem zajęć będzie rodzina pocisków przeciwokrętowych RBS-15. Pociski przeciwokrętowe produkcji szwedzkiej, będące na wyposażeniu polskiej marynarki wojennej na okrętach rakietowych typu Orkan.
Czy jak ta rakieta leci już na ten okręt, to ona go uderza tak od boku, czy od góry tak prosto?
W ostatniej fazie lotu rakieta porusza się na małej wysokości,
Kiedy Polska odzyskała niepodległość, narodziło się podstawowe pytanie, jak tę niepodległość obronić, a należało do tego mieć stosowne zasoby sił zbrojnych. Usilnie zaczęto je odbudowywać, piechota, artyleria, lotnictwo, etc. Brakowało jeszcze obrony wybrzeża. Niestety w tamtych czasach byliśmy pozbawieni dostępu do Gdańska. Nie mogliśmy prowadzić szkoleń z uwagi, że było to wolne miasto Gdańsk. Puck był zbyt daleko od Warszawy, co przedłużałoby całą komunikację i logistykę, więc trafnym wyborem był Toruń, w którym zlokalizowane już były wcześniejsze ośrodki szkolenia, takie jak artyleria, takie jak lotnictwo. Było tutaj też bardzo dobre zaplecze w postaci infrastruktury pozostawionej przez zaborców i tym sposobem w 1921 roku uruchomiono tymczasowe kursy instruktorskie dla oficerów marynarki wojennej. Podstawowym celem było ulepienie z żołnierzy pochodzących z różnych armii zaborczych jednej formacji wojskowej zgodnych z myślą i ideą taktyczną. Oczywiście kursy instruktorskie ewoluowały potem do oficerskiej szkoły marynarki wojennej, jednak trzeba cały czas pamiętać, że na każdym z tych etapów był Adam Mochuczy. Od zawsze wpatrzony morskie i floty rząd. Kiedy więcej miałem lat, okręt mi zastąpi świat.
Witam moich poprzedników, rektorów, komendantów Akademii Marynarki Wojennej. Było nam wstyd, że pomnik admirała Mochuczego znajduje się w Kołobrzegu, a my w naszej uczelni nie mamy tablicy, która upamiętniałaby jego postać. Dlatego tą zaległość w dniu dzisiejszym chcielibyśmy nadrobić.
Sale były przygotowywane rękami żołnierzy, przyszłych oficerów. Sprzęt w postaci ołówków, zeszytów, ekierek, podstawowego sprzętu szkolnego, nie szkoleniowego, był zakupowany przez pieniądze, które otrzymywali żołnierze w ramach żołdu. Kwaterowali się za własne pieniądze, więc było to zadanie arcytrudne, ale kandydaci, którzy chcieli nosić to zaszczytne miano bycia oficerem marynarki, polskiej marynarki wojennej, podejmowali się go.
Samo morze jest piękne, uspokaja, jak się na nie patrzy. Warte tego, że bycia na nim i tak jakby poznawania go, jego głębie i wszystko, co z nim związane.
Morze to przede wszystkim żywioł, bardzo wymagający, nie lubi byle jakości. Wielokrotnie jako studenci podchorążowy, kandydaci na przyszłych oficerów, mieliśmy okazję odbywać praktyki na różnych akwenach. Jest ciężko momentami, izolacja od lądu, od rodzin, od tych, którzy nas wspierają. Trzeba dobrze żyć z ludźmi przede wszystkim, mieć tą empatię w sobie i współdziałanie, wymienność funkcji i to jest taka podstawa funkcjonowania na morzu.
Adam Mochuczy zapisał się we wspomnieniach absolwentów oficerskiej szkoły marynarki wojennej jako postać nieprzeciętna, niebagatelna. Żołnierz z krwi i kości, totalnie oddany morzu, zasadom panującym. Pamiętajmy o tym, że zdobywał szlify w rosyjskiej marynarce wojennej, ukończył tamtejsze szkoły oficerskie, dochodząc do stopnia kapitana i oficera flagowego, dowodzącym zarówno okrętami nawodnymi, jak i podwodnymi. Brał czynny udział w I wojnie światowej. Wielce odznaczył się w okresie wojny polsko-bolszewickiej, walcząc oczywiście po stronie Polski, za co został uhonorowany orderem Virtuti Militari. Polska wtedy się rodziła. Jej wizerunek dopiero był budowany na arenie międzynarodowej. A co za tym idzie? Bogata edukacja, jeszcze lepsze doświadczenie i właśnie wychowanie, umiejętność poruszania się na salonach miały zdecydować o tym, że Polska miała być traktowana jako poważny partner we wszystkich szczeblach współpracy międzynarodowej.
I chciałbym w tym momencie zaprosić jednego z głównych bohaterów tej części naszej uroczystości, pana doktora Andrzeja Drzewieckiego, który jest specjalistą nie tylko od admirała Mochuczego, ale całej rodziny Mochuczych.
Adam Mochuczy, proszę Państwa, niezwykłą uwagę przywiązywał do wychowania. Nawet gdzieś tam mówiąc, wielu odnotowało, że jego takim ulubionym zawołaniem czy powiedzeniem było: morale to siła, która zwycięża w walce.
A co za tym idzie? Bogata edukacja, jeszcze lepsze doświadczenie i właśnie wychowanie, umiejętność poruszania się na salonach miały zdecydować o tym, że Polska była miała być traktowana jako poważny partner we wszystkich szczeblach współpracy międzynarodowej. Więc nagminnym, jednym wręcz z nieplanowanych, nieprogramowych przedmiotów, ale obowiązkowych, były wizyty u komendanta Mohuczego w domu, gdzie przyszli oficerowie uczyli się, w jaki sposób prowadzić rozmowę, że należy więcej słuchać niż mówić, tak niedawno był mały. Jak zachowywać się przy stole, jak rozmawiać z kobietami, jak z mężczyznami. Ciekawostką jest fakt, że jednym wręcz z obowiązków tychże kandydatów było wychodzenie do Torunia, do miasta, do prestiżowych restauracji, zapraszanie dam, umiejętność tańca i prowadzenia z nimi rozmowy. Nawet podczas egzaminów nie była brana pod uwagę możliwość ściągania. Nie z uwagi na restrykcje czy poważne konsekwencje, które temu towarzyszyły, z uwagi na honor. Proszę sobie wyobrazić, że w trakcie pisania egzaminów wykładowca wychodził z sali, zostawiając kursantów samych. Jeżeli ktoś dopuścił się tak haniebnego czynu, jakim było ściąganie, stawał przed koleżeńskim sądem honorowym, który meldował o tym komendantowi. Szkolenie ówczesnych oficerów marynarki wojennej wykraczało daleko poza ramy ścisłej nauki, taktyki, matematyki itd. Szło o wiele głębiej, kształtując także osobowość i charakter takiego człowieka.
A tak naprawdę w dniu dzisiejszym to admirał Mohuczy reprezentuje i jest przedstawicielem tej bezimiennej rzeszy ludzi, którzy zdrowie, ale przede wszystkim życie ofiarowali Polsce i Polsce morskiej. I za to chcieliśmy im podziękować tą uroczystością.
Był rok 1984. Małżonka świętej pamięci admirała Mohuczego, pani Gerarda Mohuczy, przekazując dokumenty do archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, wyraziła życzenie. Jeżeli zmienią się warunki, nastąpi właściwy ku temu czas, ażeby wówczas powstała jakaś publikacja, która ocali od zapomnienia to, co było dziełem służby jej męża, komandora, kontradmirała Adama Mohuczego. Depozytariuszem, użyję określenia tego testamentu, był wówczas pan komandor Jerzy Przybylski. Tak się złożyło, że w 1998 roku ten depozyt został przekazany mi osobiście.
Kiedy oprowadzam po Toruniu, bardzo często widzę zaskoczenie na twarzach turystów, którzy nie mogą wręcz uwierzyć, że tutaj zaczęło się szkolnictwo wyższe dla marynarki wojennej. Tym bardziej wprawia ich w to zaskoczenie fakt, że Adam Mohuczy tworzył zręby szkolnictwa wojskowego w Toruniu, ale będąc dyrektorem szkoły morskiej w Tczewie, tworzył również podstawę edukacji dla szkolnictwa cywilnego, dla marynarzy floty handlowej. W związku z czym widzimy jedną postać w dwóch kluczowych elementach w niepodległej Polsce, jakim jest szkolenie wojskowe i cywilnej.
Jeśli mówimy o domu Adama Mohuczego, to trzeba wyraźnie podkreślić, że był to dom na wskroś polski, na wskroś katolicki, jak odnotowali kronikarze, i że troszczyła się o to przede wszystkim matka Adama, pani Stanisława.
Witajcie serdecznie, już oficjalnie nazywamy się Trzymaszczy. Po pierwsze, wydaliśmy płytę i dzisiaj jest koncert promujący tę sprawę. Druga sprawa jest taka, że w lutym 2011 roku oficjalnie powstał zespół, czyli dzisiaj są takie prawie, że siódme urodziny nasze.
Szczęśliwe. Ja jak piszę swoje teksty, jak gdyby szukam historii, o których chcę opowiadać. Napisaliśmy piosenkę o bitwie pod Oliwą ze Szwedami. Napisaliśmy piosenkę o podróży Magellana, która jest uważana za pierwszą oficjalną podróż, która okrążyła Ziemię. Z jednej strony morze daje wolność jakąś taką. Może się poczuć, że się jest na środku przed świata, czy tam jakiegoś oceanu, a z drugiej strony żeglarstwo wymaga ogromnej dyscypliny. Tam jest szefem tylko jedna osoba. Strasznie były srogie kary za niewykonanie pewnych poleceń, łącznie z wyrzuceniem za burtę. Piraci to były takie jedno z zagrożeń, drugie było takie, nie wiadomo czy Ziemia faktycznie jest okrągła, czy czasem jest tak jak mówią, że jest jakimś dyskiem, za którym spadniemy, za horyzontem. Więc to byli w jakiś ten sposób odważni ludzie.
Proces Adama Mohuczego odbył się tu w Gdyni. Odbył się w Gdyni dlatego, proszę Państwa, że miał być przestrogą dla innych.
Proces Adama Mochuczego był dopełnieniem całej operacji prowadzonej przeciwko oficerom, podoficerom, marynarzom wywodzącym się jeszcze z przedwojennej szkoły marynarki wojennej. W okresie komunistycznej Polski, w zasadzie na początku, krótko po wojnie, określano tę formację zbrojną przez ówczesnych włodarzy tamtejszego systemu jako najbardziej zachwaszczoną, niechcianym elementem reakcyjnym, z którego jak najszybciej należy marynarkę wojenną oczyścić. Ówczesne władze uznawały, że kadra pamiętająca jeszcze czasy dwudziestolecia międzywojennego, biorąca udział w kampanii wrześniowej, później walcząca po stronie polskich sił zbrojnych na Zachodzie, czy też uwikłana w konspirację Armii Krajowej, stworzyła w Ludowym Wojsku Polskim zamkniętą kastę, knującą, spiskującą, dążącą do obalenia ówczesnego systemu. Otóż w 1947 roku, czyli krótko po mianowaniu już Adama Mochuczego jako komendanta marynarki wojennej, zaczęto wokół niego gromadzić coraz to bardziej kompromitujące materiały, najczęściej sfingowane, podważać jego decyzje i uderzać w jego kompetencje. Adam Mochuczy składa rezygnację z pełnionych obowiązków, ubiegając nadciągające zdarzenia. Adama Mochuczego osadzono w zakładzie karnym w Sztumie, który do dzisiaj uznawany jest jako jeden z cięższych. W tamtych czasach określany był jako katownia ludowej Polski.
Zasłabł podczas spaceru 7 maja 1953 roku. Współwięźniowie ze spacerniaka przenieśli Mochuczego, złożyli go w celi. Bez pomocy medycznej zmarł. Ósmego maja, proszę Państwa, małżonka admirała Mochuczego, pani Gerarda Mochuczy, otrzymała zawiadomienie z zakładu karnego, żeby jak najszybciej zabrała zwłoki męża, ponieważ przedłużanie odbioru zwłok może spowodować, że nie będą one wydane. Jak sama w przekazie mówiła pani Gerarda, zorganizowała pieniądze, przepłaciła strażników tegoż więzienia, czyli nawet w tym dniu i w tej sytuacji nie wzbraniali się przed braniem łapówek, i proszę Państwa, to ciało męża zabrała. Dzięki życzliwości kolejarzy, wśród których jeden był marynarzem przedwojennym, udało jej się bezpiecznie te zwłoki przewieźć do Warszawy. Tam potajemnie ubrano świętej pamięci admirała w mundur admiralski. Asystent przy jego trumnie pełniło czterech jego przedwojennych podwładnych, oczywiście po cywilnemu, którzy również ponieśli na ramionach trumnę do grobu rodzinnego Adama Mochuczego. A bezpieka, proszę Państwa, jak odnotowali obserwatorzy, z odległości kilkudziesięciu metrów fotografowała wszystko, uważnie obserwowała, żeby czasami to wydarzenie, ten pogrzeb nie stał się próbą jakiejś, nie wiem, manifestacji czy czegokolwiek.
4 lata później został rehabilitowany i oczyszczony z zarzutów. Postać Adama Mochuczego jest nadal w nieznanych przyczyn dla mnie w cieniu. Czyli doczekał się niewielkiego pomnika w Kołobrzegu, tablicy upamiętniającej go od niedawna w Gdyni i na tym koniec. Tutaj w Toruniu, jak i w całym kraju, nie ma nawet ulicy. W okresie komendatury Adama Mochuczego nadrabialiśmy pewne zaszłości dziejowe, jeszcze technologiczne z okresu zaborów, doganiając postęp technologiczny w ówczesnych flotach, co nam się niestety nie udało, ponieważ wydarzenia z 1939 roku przerwały ten proces reform. Patrząc na wiek XXI, jesteśmy również świadkami nadrabiania pewnych zaszłości dziejowych z poprzedniego systemu. Niecały rok temu do służby wszedł ORP Kormoran, najnowocześniejszy w tej chwili okręt w naszej marynarce wojennej. Wiemy, że w planie są kolejne, no i to daje nam nadzieję na to, że nasza armia, jak i marynarka wojenna zmierzają w słusznym kierunku.
Duch jest taki sam. Młodzież jest taka sama. A powiem szczerze, że jedyna najważniejsza różnica, że tamta szkoła miała Wisłę, my mamy Bałtyk. Marynarza bez względu na państwo Jeśli pan się spyta, czego potrzebuje, to każdy powie więcej okrętów. Tak naprawdę to należy pamiętać o jednym, że okręty są drogie, ale największym skarbem są ludzie. Okręty bez ludzi nie znaczą nic. I głównym takim elementem, zadaniem, to jest utrzymanie potencjału ludzkiego. Jeśli państwo by się zdecydują, politycy, to w ciągu do 10 lat możemy wybudować i wprowadzić do linii dużo okrętów. To jest kwestia tylko pieniędzy. I może się zdarzyć to, co było opisywane, Kapiszyński opisał w Sachin Szachu, że Iran sprowadził okręty, ale nie miał ludzi i stały przy nabrzeżu i nie znaczyły nic.
To był reportaż Michała Zaręby pod tytułem Najważniejszy jest człowiek, poświęcony kontradmirałowi Adamowi Mohuczemu. Dziś mówiliśmy o Józefie Unrugu i o kontradmirale Adamie Mohuczym, a to dlatego, że kilka dni temu kolejni zamęczeni przez UB marynarze, oficerowie polskiej marynarki wojennej z okresu międzywojnia zostali odnalezieni i uroczyście pochowani na cmentarzu marynarki wojennej na gdyńskim Oksywiu. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.